Pata na Prabhu.
Ja zanim będę dzielił się Bożym Słowem, to bracia i siostry, chciałbym takich kilka pytań zadać nam, żeby pobudzić nas, nasze umysły do myślenia, do refleksji, do zastanowienia i pobudzenia w kierunku tego tematu, którym będę chciał też dzisiaj usłużyć. Gdybym zadał pytanie, czy jest ktokolwiek na tym miejscu, kto ma wątpliwość, że znajduje się w gronie Bożych dzieci, to myślę, że ciężko byłoby znaleźć taką osobę. Jeśli bym zadał pytanie, czy jest ktokolwiek na tym miejscu, kto ma wątpliwość, że znajduje się w gronie świętych Bożych dzieci, to myślę, że odpowiedź byłaby podobna. Myślę, że kiedy słyszymy słowo święty, kiedy słyszymy nie w stosunku do Pana Boga, ale w stosunku do ludzi, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, do domu Bożego, mamy świadomość, że uczęszczają tam osoby święte. I myślę, że tutaj nie mamy raczej z tym wątpliwości, nie mamy raczej z tym problemu, żeby z tym się zgodzić, że Pan Bóg przebywa w gronie świętych, że przebywa w gronie swoich umiłowanych. I tak patrząc na brata, na siostrę, patrząc na ich życie, myślę, że wielu z nas ma to poczucie i to przeświadczenie, że mój brat czy moja siostra jest świętym bratem i świętą siostrą. Ale gdybym zadał pytanie, czy ty, bracie, siostro, jesteś święty? Czy jesteś dzisiaj w stanie przyjąć to określenie do swojego życia i powiedzieć, ja jestem święty, tak? To jest o mnie, nie o moim bracie, nie o mojej siostrze, nie o całym zgromadzeniu, ale właśnie o mnie. Czy ja jestem święty? Czy co mnie upoważnia do tego, abym stwierdził, że jestem świętym? Gdzie jest właśnie to stwierdzenie? Gdzie jest to upoważnienie? Czy jestem święty? Czy ja jestem święty? Apostoł Paweł, kiedy rozpoczynał swoje listy i czasami my słyszymy, na przykład list do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy werset, on je tytułował i adresował wprost. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. To takie nierozerwalne, że wierzący w Chrystusa Jezusa, ten deklarujący właśnie, że Jezus Chrystus jest jego Panem i Zbawicielem, że to do Niego należy i za Nim idzie, to właśnie Boże Słowo tak pokazuje nam, że to takie nierozerwalne jest właśnie, że tenże, który zadeklarował się, jest osobą świętą. I apostoł Paweł tak tytułuje list do Efezjan. I my czasami słyszymy, czasem bracia tak parafrazując te słowa odczytują, że z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, którzy są w Legnicy, tak? Myślę, że nieraz słyszeliśmy. I z tym się zgadzaliśmy. Przynajmniej nie słyszałem, żeby ktokolwiek protestował, że to jakiś błąd, że to jakaś pomyłka, że tutaj nie ma świętych, że to nie do nas. I chętnie odczytujemy te słowa i przyjmujemy je. List do Kolosan, pierwszy rozdział, drugi werset na przykład. To tak, żeby jeszcze szerzej spojrzeć na ten temat i zagadnienie świętych. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, zobaczmy. Adresatów tych dwóch przytoczonych listów moglibyśmy szukać i z pewnością znaleźlibyśmy jeszcze inne miejsca. Do świętych i wierzących braci w Chrystusa Jezusa. Zobaczmy, jak to idzie nierozerwalnie jedno z drugim w parze. I werset czwarty na przykład mówi nam, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. No my żyjemy w takim kraju, gdzie to tak się trochę, tak sobie pomyślałem, tak zdewaluowało to stwierdzenie wszyscy święci, bo to tak bardzo mocno jest w pewnym okresie, nawet święto takie obchodzone wszystkich świętych, to zupełnie co innego niż to, co czytamy w Biblii, bo ci święci, o których tu jest mowa, to byli ci, którzy żyli właśnie, którym można było usłużyć, których można było pokochać, którym można było okazać łaskę i miłosierdzie. I tak Boże Słowo definiuje właśnie świętych, wszystkich świętych. To właśnie tutaj o nich jest mowa, w czwartym wersecie. Usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych? Gdzie ci święci przebywają zatem? Gdzie są ci wszyscy święci, o których mowa w listach apostoła Pawła? Gdzież oni się znajdują, bracia i siostry? Dlatego na początku zadałem też właśnie to pytanie, czy ja i ty, drogi bracie i droga siostro, jesteś tym właśnie świętym. Ktoś tworzy na tym miejscu to grono świętych. Ktoś na tym miejscu jest świętym. W to jestem głęboko, w to głęboko wierzę i o tym jestem głęboko przekonany właśnie tutaj na tym miejscu. Ale czy to jestem ja i ty, bracie i siostro? To jest kluczowe pytanie właśnie. To jest dla nas, uważam, kluczowe pytanie, żeby sobie na nie odpowiedzieć i uświadomić, czy ja jestem święty, czy co mnie upoważnia do tego, żeby tak stwierdzić, żeby móc się tak określić. Czy świętość, która została mi nadana, nie została przeze mnie utracona, czy ona nie została gdzieś rozmieniona na drobne, sprzedana za miskę soczewicy? Jak wygląda moja świętość? To jest niezwykle istotne. Jeszcze na dowód tego apostoł Paweł, no to on sobie pisał, o sobie pisał. No tutaj jesteśmy przyzwyczajeni, że apostoł Paweł należał do grona świętych. Nawet jak mamy nagłówki list świętego Pawła do Efezjan, 3 rozdział, na przykład otwórzmy do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan, 3 rozdział, werset 8. Zobaczmy, jak pisze apostoł Paweł o sobie. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych, pisze apostoł Paweł, okazana została ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Zalicza się. Apostoł Paweł poczytuje siebie również w tej liczbie i w tym gronie świętych. Co prawda, znając swoje życie, znając swoją przeszłość i wiedząc, co w swoim życiu uczynił, uważa, że jest najmniejszym ze wszystkich świętych. Pisze nam, że najmniejszym z apostołów, że nie godzi się nazywać, bo prześladował Boży Kościół, bo był gnębicielem wierzących w Pana Jezusa. To bardzo mocno miało bardzo mocny wpływ na jego życie i to, jak on siebie postrzegał. Ale mówi, ale mi została okazana łaska w Chrystusie Jezusie. Chwała naszemu Bogu. To tak, bracia i siostry, jak każdemu z nas, prawda? To tak jak mi i tobie, bracia i siostry. Została okazana łaska w Chrystusie Jezusie. Bądźmy za to wdzięczni naszemu Bogu. Uwielbiajmy za to Jego i wysławiajmy Jego imię, że i nam została okazana ta łaska w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł w innym miejscu natomiast, ten święty, ten najmniejszy ze wszystkich świętych, jak o sobie powiedział w liście do Filipian, w 3 rozdziale i 12 wersecie, pisze nam, niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. 3 rozdział listu do Filipian, werset 12. Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić. Ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody, pisze nam apostoł Paweł. I tak na podstawie tych słów stworzyłem sobie taką definicję tego, kto jest święty. Kto to jest święty? Kim jest święty człowiek? Święty, my często słyszymy, oddzielony, odseparowany, odizolowany, przeznaczony dla Pana Boga, dla Niego jak gdyby dedykowany. I to jest trafne. Wszystkie, uważam, te stwierdzenia i określenia są trafne. Ja natomiast jeszcze taką swoją, na swój użytek definicję, którą pozwolę sobie i wam przytoczyć i nią się podzielić, stworzyłem. Więc w moim rozumieniu święty to człowiek usprawiedliwiony krwią Pana Jezusa, dążący do doskonałości. To jest ważne. Święty to człowiek usprawiedliwiony krwią Pana Jezusa, obmyty, któremu przebaczone są grzechy, i który dąży do doskonałości, który robi wszystko, aby być jeszcze doskonalszym i jeszcze bardziej podobnym do Pana Jezusa. I myślę, że Słowo Boże potwierdza właśnie tą definicję, choćby przed chwilą przytoczonymi wersetami z listu do Filipian. Apostoł Paweł pisze, no jeszcze nie osiągnąłem tego wszystkiego. Jeszcze nie doszedłem do doskonałości, ale to czynię. Ale to robię, ale zdążam, ale idę, ale postępuję, zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego. Ale wcześniej czytaliśmy w liście do Efezjan, że zaliczył się w poczet właśnie świętych. I do świętych pisał. I nie miał najmniejszych wątpliwości, że on pisze do świętych. Że ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa szczerze, którzy obmyli się ze swoich grzechów i win, którzy porzucili swoje grzeszne życie i zdążają do sprawiedliwości, są ludźmi świętymi. I do nich apostoł Paweł pisał. I ich błędy korygował także. Gdy my czytamy list do Efezjan, to on jest zaskakujący. W 4 czy 5 rozdziale, tam gdzie apostoł Paweł zwraca uwagę na takie rzeczy, które dzisiaj może nam nawet do głowy nie przychodzą, że święci mogliby czynić. A już nie mówiąc o Koryntianach, o których tak często przecież się mówi. Jacy to oni nie byli, ale byli święci czy nie byli? Dążyli do tej doskonałości czy nie? Jak myślimy, bracia i siostry? Dążyli czy nie dążyli? Byli święci czy nie byli? W 1 liście do Koryntian w 3 rozdziale tam apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego zapisał słowa adresowane także i do nich, także i do nas. Zarówno do nich, jak i do nas. 3 rozdział listu do Koryntian, 1 listu, werset 16 i 17. Niesamowite słowa, bracia i siostry. Niesamowite określenie, niesamowite stwierdzenie. Mi się przypomniała taka piosenka, której uczyłem się w dzieciństwie, kiedy byłem jeszcze dzieckiem właśnie. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? To na pewno wszyscy znamy ją doskonale. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią, w której mieszka Święty Duch? Ja nigdy nie wiedziałem nawet, że to są słowa Biblii, że to są słowa z listu do Koryntian. I kiedy zacząłem czytać dopiero Słowo Boże, sobie zacząłem uświadamiać pewne rzeczy, przypominać i odtwarzać. I czytam tutaj te niesamowite słowa skierowane do tego zboru, do tego zboru, który w dalszych rozdziałach jawi się jako bardzo trudny, ciężki właśnie i grzeszny zbór. To jest dla mnie tak ciekawe i zaskakujące. Dlatego myślę, że właśnie ta definicja, ona może niektórym z nas właśnie pomóc zrozumieć to, kim jest święty. To, kim jest święty. I czytamy w 16 i 17 wersecie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście, mówi nam tak wyraźnie Słowo Boże. I bracia i siostry, i dzisiaj do nas również to słowo jest adresowane i kierowane. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście, chwała naszemu Bogu. Bracia i siostry, ilu z nas na tym miejscu jest wypełnionych właśnie mocą świętego Bożego Ducha? Ilu z nas jest właśnie usprawiedliwionych świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa? To wszystko jest święte, święte, święte. I Boże Słowo mówi, że świątynia Boża jest święta, a tą Bożą świątynią jest właśnie Boży Kościół, jest Boży naród. Jestem ja i ty, bracie i siostro. Chwała naszemu Panu. Świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Dalej w 6 rozdziale to jest podobne stwierdzenie i tam jest dodane jeszcze, że ta świątynia jest drogo kupiona, że drogo jest nabyta, drogo jesteśmy nabyci. I Boże Słowo mówi, nie niszczcie tej świątyni. Nie niż tej świątyni, nie niż świątyni, którą jesteś. Ona jest święta. Ona z definicji jest święta. Nie zanieczyszczaj tej świątyni, która jest święta, którą otrzymałeś, którą się stałeś przez Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. Tak tytułem wprowadzenia właśnie chciałem tych kilka myśli dotyczących tego, kto jest święty, kim jest święty i jaki być powinien święty. Dlaczego? Bo kiedy czytając Boże Słowo, natknąłem się w 1 liście do Tymoteusza na takie ciekawe stwierdzenie. 1 list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 10. Tutaj może nie zdziwmy się, mowa jest o wdowach, ale nie o wdowach akurat. Chciałbym mówić i się na nich teraz koncentrować, ale w tych takich zaleceniach dotyczących tego, jakimi powinny być wdowy, które należy wciągnąć na listę wdów i tak dalej, taki pewien porządek, regulamin właśnie, jak postępować w kościele, który apostoł Paweł przekazywał Tymoteuszowi. Tutaj w 10 wersecie my czytamy, mające dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Tak mnie to słowo zastanowiło. Jakie to jest wspaniałe świadectwo, które można wydać o człowieku wierzącym, właśnie, który te rzeczy realizuje, które Biblia nazywa szlachetnymi uczynkami. Zwróćmy na to uwagę, bracia i siostry. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. Dwukropek. Jakie te szlachetne uczynki? Co się zalicza do tych szlachetnych uczynków? Mówi nam Boże Słowo. Mówi o tym, że są to właśnie wychowanie dzieci. Taka codzienna, wydawałoby się, mało związana z jakąś taką pobożnością czy świętością dziedzina. Coś raczej traktujemy jako obowiązek nasz. A Boże Słowo mówi, że dzieci wychowała. Rozumiemy, w takim domniemujemy, że dobrze wychowała. Po Bożemu, że zostały wychowane. Szlachetny uczynek. Wychować dzieci po Bożemu. Szlachetne dzieło, bracia i siostry. A dalej czytamy, że gościny udzielała. Tutaj znowu widzimy pewną rzecz. Gościny udzielać. Kogoś ugościć, kogoś przenocować, komuś właśnie pomóc, kogoś nakarmić, z kimś się spotkać i wieczerzać. Udzielić gościny. Coś, co wydaje się z jednej strony takie proste, z jednej strony takie oczywiste. Mało w tym jakiejś takiej duchowości dostrzegamy, a z drugiej zobaczmy, Biblia nazywa szlachetnymi uczynkami. Udzielać gościny, co jeszcze? Świętym nogi umywać. Świętym nogi umywać. To jest właśnie mowa. My tych świętych już wiemy, którzy to są, prawda? My wiemy już, co to za święci, którym można nogi umywać. I pomyślmy o tym. To słowo mnie zainspirowało, właśnie ten zwrot. Umywać nogi świętym. Dalej prześladowanych wspomagać. Wszelkie dobre uczynki gorliwie pełnić. To są szlachetne uczynki, szlachetne dzieła właśnie, na które Pan Bóg, na które Słowo Boże zwraca nam uwagę. Ale ja chciałem się właśnie skoncentrować na tym umywanie nóg świętym. To tak rozumiem, że to jest taki rodzaj usługiwania dla świętych, usługiwania dla sióstr i braci. I chciałbym, żebyśmy bracia i siostry na tym się skupili, bo my możemy zaraz wybiec i pokazać miłosierdzie do innych ludzi, że powinno być jak najbardziej. To jest nasz również obowiązek i przywilej jednocześnie, aby okazywać miłosierdzie, dobroć, dobrotliwość dla wszystkich ludzi, ale chciałbym się skupić właśnie na tym jednym szlachetnym uczynku, jakim jest umywanie nóg świętym. Umywanie nóg świętym. W czasach tamtych związane to było z przyjęciem do domu, z gościną, z wędrownymi, którzy podróżowali i te nogi mieli zakurzone. I to był taki normalny zwyczaj, to był taki rytuał, który praktycznie chyba w każdym domu był praktykowany, żeby właśnie okazać ten szacunek dla swojego gościa, należało umyć jemu nogi. Stąd takie zdziwienie było apostoła Piotra, kiedy Pan Jezus to robił. I to robili zazwyczaj służący, którzy byli właśnie w domu, gdzie tym gościom, którzy przychodzili, umywali nogi. Stąd było to ogromne zaskoczenie, dlaczego Pan Jezus to robi. Dlaczego Pan Jezus tak się właśnie uniża, aby umywać nogi swoim uczniom. Tutaj widzimy właśnie umywanie nóg świętym. Tak jak wspomniałem, rozumiem, że jest to taka swego rodzaju właśnie z jednej strony uniżenie, z drugiej wyrażenie tej gotowości usługiwania i takiej pełnej miłości względem brata i siostry. Mówimy tutaj o gronie świętych. Zauważmy, bracia i siostry, to jest niezwykle istotne. Służba na rzecz braci i sióstr. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli teraz, jak my tą służbę realizujemy w swoim osobistym życiu. Jak my tą służbę, usługiwanie dla braci i sióstr realizujemy. Czym ono się przejawia w moim życiu? Czy ja jestem gotowy i chętny, aby się włączyć w ten rodzaj usługiwania, umywania nóg świętym? To nie tylko podczas Wieczerzy Pańskiej, którą kilka razy w ciągu roku obchodzimy, umywanie nóg. Bo gdybyśmy tylko tak się literalnie tego uchwycili, to tak jak Żydzi, z wielu rzeczy bylibyśmy zwolnieni. Natomiast myślę, że nie o to tutaj chodzi. Myślę, że, ta rzecz dotyczy naszego codziennego życia także i takich właśnie codziennych naszych relacji, umywanie nóg świętym. Ja kiedyś dostałem taką lekcję kilkanaście lat temu od mojego kuzyna. Na podstawie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset 40 i 41. O, to mi się przypomniało takie świadectwo z mojego życia. Lekcja biblijna, słuchajcie, tak praktyczna lekcja biblijna, która, jak sobie policzyłem, 15 około lat temu miała miejsce. Ja ją ciągle pamiętam tak żywo. To jest coś dla mnie takiego niesamowitego. I tak sobie myślę, jak ja mógłbym uczyć jeszcze właśnie innych ludzi takich lekcji biblijnych. Co się okazało? Kiedyś jakiegoś wieczoru wracałem razem z moim kuzynem, szliśmy gdzieś sobie do domów. Każdy w swoją stronę, gdzieś miało nastąpić w pewnym momencie nasze rozejście się, bo on mieszkał gdzie indziej i ja mieszkałem gdzie indziej i w którymś momencie on stwierdził, mówi, a wiesz co, ja ciebie odprowadzę. Ja mówię, chce ci się iść razem ze mną, chce ci się iść gdzieś taki jeszcze kawał drogi nadrabiać, potem będziesz sam musiał wracać jeszcze dużo więcej. On mi wtedy zacytował ten fragment z Ewangelii Mateusza, 40 werset, 5 rozdziału. A temu, kto chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. I on mi wtedy tak powiedział właśnie. Mówi, wiesz co, skoro w Biblii jest napisane, że nieprzyjaciel, kiedy ciebie zmusza, żebyś poszedł z nim mile, masz iść dwie, to mówi, co dopiero z moim bratem, czy z kuzynem, mówi. To ja chętnie, mówi, pójdę razem z tobą. To taka niesamowita, praktyczna lekcja Słowa Bożego właśnie. Ja mówię, często wspominam i odnoszę właśnie do swojego życia tą lekcję biblijną. Jak ciebie nieprzyjaciel prosi, mówi Pan Jezus, przymusza cię, żebyś poszedł z nim jedną milę, to mówi, idź z nim dwie. A co wtedy, kiedy masz możliwość tak z serca usłużyć, tak z serca właśnie dać coś z siebie? To dwie mile to jest mało, prawda? Dwie mile to będzie mało to. Kiedy nasze serca są pałające i takie przepełnione taką miłością braterską. To jest, myślę, że taka ciekawa, ale bardzo praktyczna lekcja. To co dopiero, kiedy brat czy siostra cię poprosi? To co dopiero, kiedy to jest brat czy siostra? Kiedy to jest ten właśnie, o którym Biblia mówi, że on jest świętym? To co wtedy? Jaka moja powinna być postawa właśnie w stosunku do świętych? Dzisiaj tak myślę, że to co zauważamy, że wszystko dzieje się za pieniądze, że kto by nie popatrzył, gdzie by nie popatrzeć, to za wszystko trzeba płacić. I tak jest ten świat skonstruowany. I tak się nad tym nieraz zastanawiam właśnie. Czasem brat czy siostra właśnie ma możliwość pomóc drugiemu bratu czy siostrze. Jak tutaj właśnie do tych tematów my podchodzimy? Czy zawsze chcesz, żeby ci zapłacić? Czy dobrze się czujesz, kiedy bierzesz pieniądze od brata czy siostry? Czy tak się nad tym zacząłem zastanawiać. Nie jestem oczywiście zwolennikiem, żeby kogoś wyzyskiwać, czy kogoś naciągać ponad siły, ale raczej patrzę w drugą stronę, na taką inicjatywę. Kiedy ja umiem coś zrobić, kiedy ja mam jakąś zdolność i mogę tym mojemu bratu czy siostrze usłużyć, który jest w potrzebie, który wiem, że akurat właśnie to, co ja potrafię zrobić, może się jemu przydać. Czy powinienem czekać, żeby on mnie poprosił, zaprosił i zaoferował? Czy odwrócić rolę? Powiedzieć, słuchaj, ja ci to zrobię, ja ci to pomogę. Jaka to jest łaska i błogosławieństwo, kiedy taką postawę serca właśnie się przyjmuje. To taka moja też, takie przemyślenie i taka refleksja właśnie w tym temacie. Dlatego uważam, że każda relacja w stosunku do Pana Boga rozpoczyna się od naszej relacji między sobą. Od relacji, jaką mamy między sobą, między braćmi, siostrami, od relacji między ludźmi. Miłość, poświęcenie, służba, taka aktywność, otwartość, to wszystko się zaczyna i przede wszystkim będzie dotyczyło właśnie ludzi, którzy nas otaczają, a przede wszystkim powiem sióstr i braci. Dlaczego przede wszystkim? Dlatego, że w liście do Galacjan o tym czytamy, w 6 rozdziale, 10 werset listu do Galacjan. 6 rozdział, werset 10 listu do Galacjan. To słowo myślę, że jest nam dobrze znane, jest bardzo ciekawym słowem i chciałbym na nie zwrócić naszą uwagę. 6 rozdział, 10 werset listu do Galacjan. Czytamy, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bracia i siostry. Znane słowo, prawda? Przeto póki czas mamy, dał Pan Bóg i darowuje nam jeszcze ten czas. Niektórym coraz mniej tego czasu, ale coś jeszcze mamy. Coś jeszcze tego czasu mamy, więc jak ten czas wykorzystać? Jak najlepiej wykorzystać ten czas? Czyniąc dobrze. Tak mówi nam Boże Słowo. Nie znam lepszych porad niż te, które pochodzą z Biblii. Nie znam lepszego poradnika niż Słowo Boże. Więc przeto jeśli mamy czas, no jak go wykorzystujmy? Czyniąc dobrze, otwierając się. Komuż czyniąc dobrze? Wszystkim, mówi Boże Słowo. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkim jak najbardziej, ale komu najwięcej? A najwięcej domownikom wiary. To Biblia mówi, rozglądnij się dookoła, rozglądnij się wokół siebie i popatrz, czy nie jest gdzieś potrzebujący brat, siostra, czy jakaś rodzina. Rozglądnij się i zobacz wokół siebie, czy nie jest ktoś, kto potrzebuje Twojej pomocy, Twojego talentu, którym Ci Pan Bóg obdarzył, Twojej zdolności, która może być dla kogoś błogosławieństwem, za którą będzie dziękował Bogu, kiedy Mu usłużysz. Będzie dziękował za Ciebie Bogu, może nawet nie wiedząc o tym, może się nigdy o tym nawet nie dowiesz, że ktoś odda chwałę Panu za talent, którym Ciebie obdarzył, żebyś mógł właśnie Jemu konkretnie w danym momencie usłużyć. Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jak usługuję moim braciom i siostrom? Jak usługuję w moim czasie wolnym moim braciom i siostrom? Jak go wykorzystuję? W 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, pozwólcie jeszcze kilka wersetów z Bożego Słowa, 10 rozdział, werset 42. To słowo jest doskonale znane, ale zwróćmy uwagę, ono zwraca tak wyraźnie, nam tutaj kładzie akcent na ludzi wierzących. 42 werset 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Jako ucznia, zobaczmy, Pan Jezus, zobaczmy w Boże Słowo, jak ono wysoko podnosi wierzących w Chrystusa Jezusa. Zobaczmy, jak ono ich wysoko stawia i wyróżnia tych, którzy właśnie należą do Niego, którzy są Jego dziedzicami, dziedzicami łaski i Bożych obietnic. Mówi, tego, kto napoi, tego jednego, choćby najmniejszego ucznia kubkiem zimnej wody, mówi Pan Jezus, zaprawdę powiadam, nie utraci zapłaty swojej. Zobaczmy drobne rzeczy, zobaczmy takie drobne gesty. Kubek zimnej wody, który nic nie kosztuje. Dzisiaj przyjdzie taki czas, że i takie czasy też już były, że napojenie ucznia to nie tylko wiązało się z przekazaniem jak tego kubka, podzieleniem się wodą, ale też ogromnym ryzykiem i poświęceniem, możliwością właśnie wydania gdzieś do więzień, skazania i tak dalej. Te czasy były i te czasy wrócą, tak mówi nam i pokazuje Słowo Boże. Ale tego, kto nie będzie się przed tym zbraniał, mówi Pan Jezus, i ten nagrody swoje nie utraci. Ucznia, tego najmniejszego. 12 rozdział listu do Rzymian, werset 13. Tu jest też ciekawie napisane o tym usługiwaniu jedni drugim. 12 rozdział, werset 13 listu do Rzymian. Czytamy, wspierajcie świętych w potrzebach. Tak mówi wyraźnie Słowo Boże. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Zobaczmy, bracia i siostry, co wyróżnia dzieci Boże, co wyróżnia lud w tym świecie złym, w którym żyjemy, w tym czasie złym. To zupełnie inna postawa. Postawa otwartości, postawa takiej szczerości, postawa gościnności, postawa takiego właśnie wsparcia, altruizmu, takiej ofiarności na rzecz innych. Tutaj akurat znowu czytamy, wspierajcie świętych w potrzebach. To Pan Bóg się troszczy o swoje dzieci, prawda? Troszczy się, ale troszczy się przeze mnie i przez Ciebie, bracie i siostro. Taka jest najczęściej właśnie Boża troska, że On się troszczy posyłając kogoś, pobudzając czyjeś serce do tego, aby właśnie komuś dopomóc. I tych świadectw na ten temat słyszeliśmy z tego miejsca dziesiątki, jeśli nie setki. Że Pan Bóg pobudził kogoś, kto poszedł i zaniósł komuś jedzenie, kto zaniósł komuś pieniądze i w taki czy w inny sposób zadziałał. Ktoś został przez Pana Boga pobudzony w swoim sercu i nie zatrzymał tego w sobie i poszedł i wykonał Bożą wolę. I tak mówi Boże Słowo. Ten werset, myślę, jest tak jednoznaczny, że wszelki komentarz jest zbędny. Wspierajcie świętych w potrzebach. Taki nakaz nawet powiedziałbym. Wspierajcie świętych w potrzebach, mówi nam święte Boże Słowo. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i pierwszy werset. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. I werset pierwszy mówi, miłość braterska niechaj trwa. A zaraz za nim jest werset drugi, który mówi, gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Zobaczmy, jaka wspaniała służba, jaka to jest ofiarność, kiedy w imieniu Pana Jezusa można właśnie otworzyć swoje domy, można otworzyć swoje serca właśnie na tą miłość braterską, na tą miłość właśnie wzajemną. I niech ona trwa, i niech ona rośnie. Tak Boże Słowo życzy nam i tak nam właśnie zaleca. I kończąc, jeszcze z Ewangelii Jana chciałbym odczytać dwa wersety. 13 rozdział Ewangelii Jana. Przykazanie miłości. Tak doskonale znane. Dzieci na szkółkach już się uczą i przez wiele lat te słowa słyszą. My czytamy Boże Słowo. Tyle razy czytamy. I to miejsce, 13 rozdział Ewangelii Jana, werset 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Chciałem zwrócić, bracia i siostry, naszą uwagę. To jest tak znane miejsce, że ja wiem i sam to przeżywam, że przechodzi się dalej. Już myślami, kiedy czytamy to słowo, to już wiemy, co będzie dalej i rzadko zwracamy uwagę i zatrzymujemy się nad poszczególnymi znaczeniami słów, które są zapisane w tych wersetach, tak dobrze nam znanych. Ale zobaczmy, przykazanie, nowe przykazanie, które daje Pan Jezus, aby się Boży naród wzajemnie miłował. Aby Boży naród się wzajemnie miłował, tak jak umiłował Pan Jezus. I potem w 35 wersecie czytamy, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wszyscy poznają. Zwróćmy uwagę na sposób głoszenia Ewangelii opisany w tym wersecie. Po tym wszyscy poznają. Gdziekolwiek będziemy się znajdowali, ludzie poznają. Ktokolwiek przyjdzie do zgromadzenia, pozna. Przynajmniej poznać powinien, że to jest zgromadzenie Bożych dzieci. Ale po czym? Po tym, że śpiewamy pieśni, po tym, że się modlimy, po tym, że czytamy Słowo Boże? Nie. Nie jest tutaj w tym wersecie absolutnie wspomniane nic w tym kierunku. Po czym poznać szczerość i autentyczność wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa? Właśnie po otwartości, po ofiarności i po miłości. Zwróćmy uwagę, że dwukrotnie w tym wersecie użyte jest wzajemnie, w tych dwóch wersetach. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Ja zawsze myślałem, że chodzi o miłowanie wszystkich ludzi na całym świecie, kiedy czytałem te słowa. Tak mi się kojarzyły. To się przyznaję wam, bracia i siostry. Takie miałem wrażenie, takie miałem pierwsze odczucie i nigdy głębiej się nad tym nie zastanawiałem. Ale kiedy teraz czytałem, kiedy spoglądałem i zacząłem się zastanawiać nad tym słowem, to widzę, że Pan Jezus używa tutaj zwrotu miłości, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Czyli pokazuje na relacje w gronie uczniów. I dalej 35 werset potwierdza to. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Zobaczmy, jak niezwykle ważna i istotna jest właśnie miłość. Wzajemna miłość. Nie tylko do innych ludzi, ale miłość właśnie wzajemna. Przede wszystkim tutaj właśnie budowana ta relacja, te wszystkie wersety, które czytaliśmy wcześniej, te wszystkie miejsca, o których właśnie wcześniej wspominaliśmy. Ja wziąłem tylko kilka. Ich oczywiście jest kilkadziesiąt, może kilkaset, które mówią właśnie o takiej otwartości na wszystkich świętych, o takiej gościnności, o miłości, w jaki sposób można ją realizować, w jaki sposób prowadzić. Tych szlachetnych uczynków przeczytaliśmy kilka wymienionych w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie był właśnie ten opis, jak to wdowa szlachetnie postępowała, jakie miała szlachetne uczynki. I tam było właśnie, świętym nogi umywała, bracia i siostry. Wiemy, kto jest świętym. Wiemy właśnie, że to ten, którego obmyła krew Pana Jezusa, tego, który dąży do sprawiedliwości, który dąży do uświęcenia, bo bez tego nie można oglądać Pana. W liście do Hebrajczyków czytamy. Także usługiwanie dla wszystkich świętych jest dla nas z jednej strony obowiązkiem, a z drugiej ogromnym przywilejem i ogromnym błogosławieństwem i wspaniałą możliwością realizowania woli Bożej w naszym życiu i w życiu mojego brata i w życiu mojej siostry. Dlatego wspomnijmy sobie właśnie te słowa, mając czas, przeto mając czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Niech nas Pan Bóg błogosławi, niech nas w tym prowadzi, umacnia, utwierdza i po prostu życzę nam wszystkim, abyśmy w tym się doskonalili i rozwijali. Amen.